Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Park Żeromskiego jest przykładem rozległego założenia kształtowanego stopniowo od pierwszej połowy XVIII wieku do lat 30. XX, łączącego w kolejnych etapach procesu urbanizacji Szczecina w jeden zespół zieleni trzy oddzielne obszary, w tym dwa cmentarze. A propos nazwy, na planach miejskich w latach 1914-15 pojawiło się określenie ogród botaniczny. Z kolei w latach 20. XX wieku nazwa Park Grabowski, która utrzymywała się do zakończenia II wojny światowej, a po 1945 roku to miejsce otrzymało patrona, autora Przedwiośnia. Marzenie pana Ardanta. Część trzecia.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Pani tutaj powiedziała o tej kulturze dendrologicznej. Ona się tak rozpowszechniła dość mocno w drugiej połowie XIX wieku, w ogóle na wschodzie Europy, bo zarówno park w Szelewicach, nie wiem czy pani pamięta, właśnie ten park Żeromskiego, no i to piękne Arboteum w Kórniku, no to są właśnie z tej takiej historii. Zresztą to inne jeszcze, ale już nie będziemy wymieniali, bo Kórnik jakby najbliżej po Przelewicach nas. Nigdzie rzeczywiście taką ambicją właścicieli było pokazanie rzadkich drzew, które kosztowały wtedy dużo, bardzo dużo, żeby je posadzić. I w Szczecinie mamy no niestety resztkę tego wszystkiego, nie? Tej innej roślinności, aniżeli ta normalna spotykana, czyli znowuż mówię tutaj o tujach, która wypiera te wszystkie inne historie, jak na przykład takie założenia ogrodowe czy parkowe, złożone z rzadkich drzew i roślinności. I jeszcze się w ogóle cieszę, wie pani, że ten park wygrał z budownictwem wielkopłytowym, bo aż mi mróz po krzyżu idzie, jak w pewnym momencie rozbuchała się ta wielka płyta i szturmem wzięła to miasto, ale na szczęście było do zabudowania duże place po bombardowaniach brytyjskich i nie myślano o Parku Żeromskiego, w związku z tym go zostawiono, bo najpierw to trzeba było zrobić, a później tam Leningrady i wszystkie inne historie na nowo powstawały. Także ocalało i całe szczęście, że po przełomie w tych planach zagospodarowania przestrzennego nie ustąpiono. Nie ustąpiono, bo ja podejrzewam, że zamiast takiego bardzo fajnego, przylegającego bezpośrednio do Odry, założenia parkowego, no mogło się znowuż nam pojawić jakieś wieżowce, byle co, rozmaite takie świństwa architektoniczne, że człowiek byłby patrzył na to z obrzydzeniem, udające, nie wiem, nowe pojęcie estetyki architektonicznej, wmawiające nam, że to jest to, o co nam chodziło. Nie, to jest uroda miasta, jednak ten przewiew został zrobiony. To powietrze architektoniczne, które dodaje klimatu każdemu miastu.
To będzie banał stulecia. Wiatr od morza, panie.
No gdzieś ten wiatr od morza w postaci wiatru od Odry musiał się zmieścić i pomieścić. Zyskał przestrzeń.
To szczeciński wiatr szyma, melodyjkę gna. Po Szczecinie się zaczyna melodyjka ta. Pośród gwizdów lokomotyw, raportowych syren motyw, przepleciony szumem zalewowych fal. Wyciągają semafory, długich ramion sznur. Wolną drogą od tej pory razem już na mur. Po stalowych długich szynach powędrują świat. Melodyjka i szczeciński wiatr.
Park to nie tylko drzewa, krzewy, kwiaty, trawa, to także budynki. Tutaj mamy takie dwa bardzo charakterystyczne i w dalszym ciągu funkcjonujące budynki. To jest tak zwany domek grabarza oraz w tej chwili hotel park, wcześniej Plantowa, jeszcze wcześniej dom parkowy, tak? Nie.
On się nazywał Parkhaus, bo polskiej nazwy nie miał, bo to niemiecki. I tradycja tego miejsca, może najpierw o tym dzisiejszym hotelu Park, a jego takim pierwowzorem był Parkhaus, No to tam podobno, tak pani Wrzosek, znowu powołam się na ten artykuł, mówiła, że to miejsce przez ponad 100 lat pachniało czekoladą, kawą, że tam zawsze można było coś jeść. I jeden ze szczecińskich aptekarzy założył tam funkcjonującą przez bardzo długi, długi czas pijalnię wód mineralnych. W pierwszej chwili byłem zaskoczony, jak to wody mineralne w Szczecinie, gdzie, ale okazało się, że pan farmaceuta był bardzo przemyślny i on sam produkował te wody, zresztą się do tego przyznawał, że jego woda jest najlepsza, bo jest najlepiej zaprojektowana i wykonana w jego aptece, choć na pewnym etapie swojej działalności również sprowadzał butelkowaną wodę z różnych niemieckich, z Karlsbadu i z innych uzdrowisk. Pijalnia wód mineralnych funkcjonowała dość długo. Nie tylko kawa, nie tylko wyroby cukiernicze. Kolejno tych właścicieli było kilku i w zasadzie 44 rok naloty na, no nie park był celem nalotów, ale w warunkach, kiedy samoloty nadlatywały, nie zawsze te bomby spadały wyłącznie na zamierzone cele. Uległ zniszczeniu zarówno Parkhaus, jak i domek grabarza, on tak jest nazywany, to tak naprawdę był domek ogrodnika. Tam mieszkał taki inspektor od drzew, który nadzorował to, ale nie wiedzieć czemu nazywa się to domek grabarza. A jeszcze taka ciekawostka, grabarz rzeczywiście tam był i miał oddzielną jeszcze szopkę na narzędzia, ale to był człowiek mieszkający w mieście. On nie musiał mieć tam domku, dlatego że zarówno gmina francuska, kalwińska, jak i gmina kalwińska niemiecka na zmianę zatrudniały tego grabarza spośród swoich tam ludzi, żeby dać zarobić, no bo za pogrzeby trzeba było zapłacić. Tylko ubodzy byli chowani na koszt kościoła, a każdy bogaty musiał zapłacić za to. Także grabarza na pewno tam nigdy nie było, a jeżeli chodzi co ważniejsze, jaki budynek, który nie przetrwał, uległ zniszczeniu, to kaplica cmentarna. Ona dość późno powstała, miała taki charakterystyczny, sześciokątny bodajże obrys. Była w takim, no jak to w latach 30. budowano, taki styl charakterystyczny, z użyciem charakterystycznych cegieł. Tu w Szczecinie takie budowle się zdarzają. I niestety ta kaplica została niemal doszczętnie zniszczona, rozebrano ją w zasadzie i nie odtworzono. Ocalał ten tak zwany domek grabarza. Natomiast Parkhaus nie miał po wojnie jakoś dobrego losu. Dopiero w latach 60., w 66. bodajże roku znalazł się dzierżawca chętny, żeby ten wyremontować, ten podupadający już w złym stanie technicznym budynek. I to, co pani wymieniła, restauracja plantowa, ale ona... Nie wymienialiśmy tej restauracji, kiedy mówiliśmy o szczecińskich lokalach gastronomicznych, bo ona miała no, kiepską renomę w sensie
kiepską
towarzystwa.
Kiepską renomę miała, była też kiepskim lokalem, natomiast myślę, że uczniowie pobożniaka pobliskiego, nie tylko z mojego rocznika, tam często chodzili.
A czy zdemoralizowani byli?
Oczywiście.
Och, to wtedy była demoralizacja?
Była.
Nie wierzę.
To nie jest wynalazek naszych czasów, zapewniam.
Nie, to ja taki. Wydaje mi się, że ja nie byłem nigdy zdemoralizowany
nie był
i do
to,
dzisiaj.
Nie był to jest. Taki lokal, powiedziałabym, familijny. Więc tym większy mój szok był, kiedy po latach zobaczyłam właśnie stare fotografie przedstawiające to miejsce wtedy, kiedy było w rozkwicie.
Ja miałem taką rycinę, ja zresztą zreprodukowałem w jednej z tych swoich teczek o grafikach szczecińskich, kiedy właśnie na terenie Parku Żarnowskiego była kapitalna, bardzo fajna taka architektura, powiedziałbym, restauracyjno-wypoczynkowa. Kapitalny taki obiekt właśnie, myślę, że do picia kawy, ale on był drewniany. On był drewniany z tego powodu, że trzeba było wszystko, co powiedziałem, w pewnej długości od murów twierdzy, budować w taki sposób, że żołdak przychodził, podpalił. I już od razu była wolna przestrzeń, żeby do tych wszystkich, którzy by nacierali na
I odwrotnie, żeby ci, którzy nacierają, nie mogli się ukryć za jakimś budynkiem, który nie jest taki prosty do zniszczenia. Może mniej wnętrze, bo
ono
ja
było
nawet...
stylizowane na taką gospodę wiejską, choć podobno mimo wszystko elegancja i jakość tej stylizacji była na poziomie.
Na poziomie. Natomiast to, co wokół, to znaczy te właściwie chyba mogę powiedzieć setki stolików, które stały wokół, zajmując również ten teren, który jest w takiej nietce. I tam również stały stoliki. Grała, oczywiście tego na fotografii nie widać, ale orkiestry tam były, w związku z czym można sobie wyobrazić, jak w niedzielne popołudnie na przykład w dobrym tonie było tam się wybrać na kawę.
I wypić szklankę wody Karlsbadzkiej, tak.
Mineralnej.
No może nie tylko na tym się kończyło, bo Parkhaus miał zgodę na wyszynk alkoholu, więc pewnie nie tylko wodę.
Nie tylko wodę, ale też tam zauważyłam to, co zresztą było chyba modne w Szczecinie dawnych czasów, jeszcze tych niemieckich czasów, a mianowicie palmy, które rosły nie w ziemi, tylko w donicach.
I ale one to nie
były
tylko tam,
tylko
w paru
sezonowo
w Szczecinie, tak,
wystawiane.
Przed lokalami
to była
było.
Taka moda, odnoszę wrażenie.
I podobno był okres, kiedy było cieplej w Szczecinie zimą. Prawie śniegu nie bywało, choć na zimę te palmy gdzieś tam chowano, ale one przez większość roku rzeczywiście stały na zewnątrz. Na terenie Parku Żeromskiego też.
Myślę, że miłośnicy Szczecina doskonale, czy historii Szczecina doskonale wiedzą, że istnieje taki portal sedina.pl, portal miłośników dawnego Szczecina. Ta strona jest już w gruncie rzeczy, no nie powiem, że martwa, ale tam się już nic nie dzieje.
Nie przybywa.
Natomiast ona jest i jest naprawdę źródłem wielu, myślę,
i artykułów, i fotografii,
tak,
materiał graficzny.
Galeria fotografii, zarówno tych przedwojennych, jak i powojennych, to jest rzecz nie do przecenienia.
Jest to doskonała robota, tak, to dla wszystkich zainteresowanych historią. No to tak podsumowując, w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Hotel Park, dawniej mieliśmy zarówno restaurację, kawiarnię, cukiernię, bo to troszeczkę zmieniało swój charakter z biegiem lat. Był budynek pijalni wód mineralnych, którego właścicielem był właśnie wspomniany farmaceuta. Potem zmienił się jakoś tam właściciel, ale tam nadal można było tej wody się napić. I była jeszcze trzecia rzecz, i to dość wcześnie, 1872 rok, fontanna miejska. 40 stóp bodajże tryskała woda. 40 stóp, niech policzę, to jeżeli tak około 30 paru centymetrów stopa, no to tak 10, no ponad 10 metrów ta woda leciała w górę. No to musiało być coś. Gdzieś widziałem nawet zdjęcie, chyba w artykule pani Wrzosek właśnie, ta fontanna kiedyś zamarzła znienacka i wygląda to rzeczywiście bajkowo. Super zdjęcie takie.
Wyobrażam sobie, bo ta woda ogół nie od razu przestaje bić, ale jakby obrasta lodem i tworzy się taka naturalna rzeźba. Piękna.
Zieleń tu, zieleń tam, otworzyła ramiona od trawników do bram. I skąpani w zieleni, całą gamą odcieni, rozkochani w Szczecinie, idziemy sam na sam.
Także to miejsce, miejmy nadzieję, też wypięknieje. Chociaż ja przyznam szczerze, że mimo, że ten Park Żeromskiego nie jest taki, jak to moja babcia mówiła, wycacany, to jednak ma swój urok, bo jest tam trochę tej dzikości takiej.
Są miejsca, tak, bardziej takie, no dzikie nazwijmy to. Pięknie jest jesienią. Udało mi się zrobić bardzo fajne zdjęcia w tej części, gdzie był dawniej cmentarz francuski. Jest zachowana tak jakby aleja, którą się szło, plus te liście, tam nie ma drzew iglastych, są wyłącznie liściaste, pięknie to jesienią wygląda. Ale jak tak znowu wspomniałem cmentarz, bo jednak w końcu dwa cmentarze złożyły się na powstanie tego parku, to przypomniało mi się co innego. No bo wokół cmentarza francuskiego król pruski zbudował płot. Natomiast już po wojnie z kamieni nagrobnych wokół parku wykonano murki. Pocięto płyty nagrobne na kawałki. Nie zawsze nawet dbano o to, żeby tym licem i czasami na murku znienacka było widać fragment czyjegoś imienia, nazwiska, jakiś fragment daty. Widocznie materiału tego było tak dużo, że również po drugiej stronie ulicy Matejki, tam przy domu marynarza, troszkę w okolicach ulicy Żubrów, powstały takie niskie murki między chodnikiem a trawnikiem, właśnie z, najczęściej z takich czarnych, granitowych płyt. To jakoś nie mogłem się z tym pogodzić i chyba niektóre z tych murków funkcjonują do dzisiaj. Usunięto, tak mi się wydaje, wszystkie te, które były no, widoczne, te inskrypcje, te napisy, ale te kamienie w większości są. Podobny zresztą proceder uprawiano w Podjuchach. Pamiętam, budowano nowe osiedle, a ze zlikwidowanego cmentarza poniemieckiego robiono przy chodniku murek oddzielający od leżącego trochę wyżej trawnika też właśnie z płyt nagrobnych.
O dziwo, ja taki kamień z resztką napisu znalazłam całkiem niedawno. No, już po całej tej dyskusji, która się przetoczyła, po wskazywaniu takich miejsc, kiedy już pewne rzeczy zostały naprawione, błędy przeszłości jakoś tak przestały nas bić w oczy, to znalazłam właśnie taki kamień przy pobliskim w stosunku do Parku Żeromskiego kościele, przy placu Matki Teresy z Kalkuty. Tam właśnie w obramowaniu kościoła.
Bo tam był drugi cmentarz, młodszy dużo od cmentarza tego po prawej stronie ulicy Matejki. Tam bliżej tego drugiego kościoła, tak, jest tam ten cmentarz nawet... Nie mogę sobie przypomnieć, ktoś mi mówił, że pamiętał jeszcze stojące tam dość długo nagrobki, na których się tam dzieciarnia bawiła, ale to były lata gdzieś 50., 60., także to tam dość długo ten cmentarz jakby istniał, też ten drugi. Jeśli już o cmentarzach mówimy, tak mi się przypomniało, był taki okres zaraz po wojnie w 1945 roku, kiedy nadawano polskie nazwy różnym miejscom w Szczecinie, ulice, ale nie tylko, przecież i place, i inne miejsca w mieście, nadano nazwy cmentarzom. No nie polskim jeszcze, bo jeszcze pochówków polskich było bardzo, bardzo niewiele. Nadano nazwy pochodzące od nazw obozów koncentracyjnych niemieckich. I francuski cmentarz gminy formowanego kościoła kalwińskiego nosił nazwę cmentarz Żabikowski. Tu pan Wojtek jako poznaniak od razu powie, tak, był pod Poznaniem obóz koncentracyjny. SS-mani, którzy tam stanowili załogę, słynęli z wyjątkowego okrucieństwa. Ale z tych nieistniejących dzisiaj cmentarzy, to przy ulicy Słowackiego był cmentarz bodajże oświęcimski, a ten przy Niemierzyńskiej dzisiejszej, dawnej ulicy Wilsona, no dawnej, w 1945 roku tak ją nazwano, a cmentarz majdański od obozu w Majdanku. Nie pamiętam innych takich nazw, tylko cmentarz centralny, dzisiaj centralny, to tak zaraz po wojnie został nazwany cmentarz główny. Centralfriedhof przetłumaczono tą niemiecką nazwę jako niejako centralny, tylko bo on nosił też drugą niemiecką nazwę, Hauptfriedhof. I widocznie to uznano, że to będzie cmentarz główny i tą jedyną nazwę spolszczono dosłownie.
Przyznam szczerze, że nawet trudno mi jest skomentować do 1949
roku na planach takie nazwy są.
Bo jest to dość makabryczne. Tak. Podejrzewam, że to też miało pokazać,
i
że...
I te nazwy się wśród ludzi nie przyjęły, nie były używane. W prasie przynajmniej nie ma tych nazw, przeglądałem. Nie natknąłem się na użycie tych nazw. One funkcjonowały chyba wyłącznie na planach miasta i w 1949 roku ostatni raz taką nazwę gdzieś na planie wydanym w 1949 roku tam zobaczyłem, a potem już nie. I to właśnie ten cmentarz Żabikowski zobaczyłem. Mówię, czemu Żabikowski? Żaby, no kocie bagno, tak, ale to żaby. I wtedy po chwili dopiero, jako poznaniakowi mi się skojarzyło, Żabikowski, zobaczyłem, że są inne, oświęcimski, majdański. Czyli to są nazwy obozów koncentracyjnych. To dopiero mnie ocknęło, no i wiedziałem, co to było Żabikowo.
Tak jest. W każdym razie, żeby też nie kończyć w takim minorowym nastroju, to może jednak wyrażę na zakończenie nadzieję, że powędrujemy już wkrótce nowym starym.
No,
czy nowymi starymi tak. Alejkami tego parku.
Panie, z którymi rozmawiałem w Wydziale Ochrony Środowiska i panie z zespołu ogrodniczki miasta, tak będziemy się trzymać tej nazwy, pani Marta Safader-Domańska, bo tak mówimy o niej bezimiennie, a muszę powiedzieć, bardzo mi się spodobało takie zaangażowanie tego zespołu, który tak z entuzjazmem podszedł. Ja tam dostarczyłem trochę takiej dokumentacji, która, no miejmy nadzieję, będzie wykorzystana do planowania rewaloryzacji parku.
Zatem czekamy.
Czekamy.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.